I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem będzie Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, jestem.
Patrzymy na sytuację dookoła Trybunału Konstytucyjnego. Wraca spór o ten Trybunał. Dekadę już z jakim okładem, nawet 11 lat już trwa ten spór od czerwca roku 2015. Teraz z kolei będzie miał ten spór swoją odsłonę ślusarską, a może i więcej. Gawkowski, czyli wicepremier, jeden z polityków lewicy, powiedział, że po pierwsze prezes TK może pójść do więzienia za chwilę, a po drugie, że jakby będzie trzeba, to wyłamiemy drzwi, żeby Trybunał naprawić. No to cóż się wydarzy? Czeka nas szturm na Trybunał i wyłamywanie drzwi, żeby wprowadzić tam nowych sędziów?
Sytuacja jest potencjalnie bardzo groźna, ponieważ warto pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny jest bardzo silnie zbudowany w polskim systemie prawnym, do tego stopnia, że dysponuje bardzo silną autonomią, którą gwarantuje Straż Trybunalska. Policja nie może wejść na teren Trybunału Konstytucyjnego. Mówimy o tej małej działeczce przy Alei Szucha vis-a-vis Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest budynek, jest stosunkowo niewielki, działka jest mikroskopijnie niewielka, ale ma swoją autonomię, której strzeże autonomiczna Straż Trybunalska. Policja nie może tam wchodzić bez pozwolenia tejże straży, na tej samej zasadzie, jak policja nie może wejść na teren żadnego uniwersytetu, które też mają bardzo silnie zbudowaną autonomię. No i teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że jeżeli policja będzie robiła, tak jak mówi wicepremier Gawkowski, no to nawet padną strzały na terenie Trybunału Konstytucyjnego, no bo to będą intruzi, a taka na tym polega rola Straży Trybunalskiej, żeby tego bronić. No, wychodzę z założenia, że do tego jednak nie dojdzie, a nie dojdzie do tego z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że prezes Święczkowski sytuację unormował. Tych czterech sędziów budzących tyle kontrowersji na teren Trybunału już było raz wpuszczonych, dostali jakieś tam miejsce do siedzenia i będą siedzeni. No, tak naprawdę, co za różnica, czy oni mają budować mit swojego bohaterskiego walki o prawo korzystania ze zbiórka w Trybunale Konstytucyjnym, czy po prostu zostaną jego wpuszczeni. To jest kwestia wtórna. No, liczy się tak naprawdę sprawy, jakimi będą się zajmować. Czy będą mieli status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te decyzje należą bezpośrednio do prezesa Święczkowskiego. Także zakładam, że wpuszczeni zostaną, spraw nie będą dostawać, statusu nie będą otrzymywali. Tak naprawdę jedyna kwestia, która tutaj się pojawia, to kwestia ich pensji. Czy będzie podstawa, żeby im płacić pensję analogiczną do innych sędziów.
A jak rozumiem, już będzie z czego, bo do tej pory był kłopot, rząd nie wypłacał pensji, bo uznawał, że Trybunał jest nieprawny, no ale teraz w wyborze tych sześciu łącznie sędziów zmienił zdanie, już uznaje, że ten Trybunał istnieje, więc już chyba nawet będą pieniądze.
No i właśnie to jest druga część mojej odpowiedzi. Mam wrażenie, że dzisiaj już nikt nie wie, co z tym Trybunałem Konstytucyjnym się dzieje. Jak w 2015 roku, 2016, 2017 roku opozycja ówczesna protestowała pod Trybunałem Konstytucyjnym. Tam rzeczywiście kilka tysięcy osób, przynajmniej chyba kilkanaście tysięcy osób przychodziło, wzbudzało to jakieś emocje mające przełożenie na realną politykę. Tak teraz moim zdaniem psa z kulawą nogą nie interesuje to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, na jakim etapie jest kwestia czterech, sześciu, czy tam ilu tamkolwiek by było tych sędziów. Temat stał się już tak skomplikowany, tak zawiły, tak mało istotny, że przyznam się szczerze, dziwię się wicepremierowi Gawkowskiemu, że podkręca wokół tego emocje, bo tak naprawdę te emocje powoli stają się przeciwskuteczne dla większości rządzącej. W tym sensie w czasach opozycji mogli oni walczyć o praworządność, taka pozycja samotnego szeryfa walczącego jako ostatni, pamiętający o tym, że uczciwość zasad i przewidywalność prawa jest najważniejsza i bandytom, barbarzyńcom, którzy wszystkie zasady gwałcą, pozwalać na to nie można. To mogło przynieść efekt. Oddzielna sprawa, że przynosiło bardzo umiarkowany. PiS stracił władzę nie dlatego, że Polacy uznali, że w Polsce się żyje mniej praworządnie niż się żyło za rządów Platformy Obywatelskiej, tylko zupełnie innych powodów, no ale na poziomie retorycznym taka formuła się sprawdzała. No teraz oni muszą dokonywać cały czas, proszę zwrócić uwagę, większość rządząca musi w kolejnych tematach płynąć tym swoim kajakiem pod prąd, pod prąd, który zresztą sami wybudzili, no bo Trybunał Konstytucyjny miał być najgorszy ze wszystkich, a nagle i do tego stopnia zły, że niepublikowane były jego wyroki, że nie wybierano sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że nie płacono im pensji, a nagle Trybunał Konstytucyjny staje się niezły, sędziowie zostali wybrani, teraz walka o ich wprowadzenie. No dlaczego nie walczyli o wprowadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego rok temu? Co się zmieniło? To ustawa jest inna, skład jest inny, no to wszystko jest dokładnie to samo co rok temu, a teraz to jest sprawa najważniejsza ze wszystkich, a rok temu nie była kompletnie żadna, w ogóle nieistotna. No to jest jakaś logiczna sprzeczność, której nikt tak naprawdę nie próbuje nawet specjalnie tego wytłumaczyć. Zamiast tego dostajemy takie akty strzeliste i cytaty, jak ten, który pan przed chwilą przytoczył. Politycznie to moim zdaniem jest kompletnie nieistotne, oprócz tego, że właśnie większość rządząca musi szukać jakichś właśnie pomysłów na to, żeby wytłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego pomysły, które kiedyś były złe, teraz są bardzo dobre. Przykład z dzisiaj, fabryka Izera, przecież ile to się nagadała ówczesna opozycja, jaki to jest bezsensowny pomysł, ta Izera, przepalanie pieniędzy, karczowanie lasu, ile lamentów było nad tym lasem, który został ścięty pod budowę tejże fabryki, naśmiewanie się, że miał być milion samochodów elektrycznych, a nie ma ani jednego. No i jak się skończyła kwestia Izery, dzisiejsza informacja, że rząd podpisuje umowę z tajwańską firmą na budowanie samochodów elektrycznych, które właśnie będą dokładnie Izerą, tym projektem, który został rozpoczęty przez rząd Mateusza Morawieckiego. Przykładów związanych na przykład z CPK, czy z wybieraniem sędziów do Trybunału, do Krajowej Rady Sądownictwa według ustawy przyjętej w czasach rządów PiS-u, nie będę już przytaczał, no mnóstwo jest tego typu rozwiązań, tak widać klasyczna definicja tego rządu, czysta reaktywność, brak kreatywności, brak możliwości, zdolności wrzucania własnych pomysłów do agendy, tylko i wyłącznie jedyne rzeczy, które są konstruktywne w tej grze, to są albo rzeczy stworzone na poziomie Unii Europejskiej, czytaj KPO, czytaj SAFE, który będzie jutro podpisany, albo rzeczy, które zostały odziedziczone po poprzednikach. Nie powinno to dziwić, no jakaś ciągłość państwa jest...
No dobrze,
ciągłość państwa jest ważna.
Wróćmy do tego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli instytucji no takiej rozstrzygającej, trybunałowej, no bo to jest to, myślę, sąd Rady Europy. Prawica mówi, że Europejski Trybunał Praw Człowieka przekroczył swoje kompetencje, że nagle rozstrzyga w sprawach takich, no czy można składać wobec prezydenta, bez prezydenta przysięgę. Znaczy, to jest tylko zabezpieczenie, nie jest to rozstrzygnięcie, ale zabezpieczenie brzmi prawie jak wyrok, czyli że mają natychmiast wejść do pracy. No i jest pytanie o suwerenność, znaczy na ile tego typu instytucje jak Europejski Trybunał Praw Człowieka mogą rozstrzygać kwestie sporne o polskiej konstytucji.
Znaczy, no, jak to rozstrzygnie, kto ma prawo rozstrzygnąć? No, do tego się sprowadza pytanie, no.
Okej, okay. Kiedyś to był Trybunał, teraz Trybunał jest...
Trybunał
historia, dawno... tak, jest nieuznawany przez jednych albo przez drugich, chociaż wydaje się, że gdyby ktoś powiedział, że tutaj spina jest porówno rozłożona, to byłoby to nieprawdziwe, bo jednak obecny rząd znacznie bardziej ignoruje Trybunał, niż robiły to rządy Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jest to podniesione jednak na znacznie wyższy poziom, że ja mam takie przeświadczenie, ale czy my jako naród byśmy się godzić, żeby kilku sędziów też politycznie nominowanych decydowało o istotnych polskich sprawach, że oddajemy już nie do Brukseli, nie do Luksemburga, tylko do Rady Europy de facto istotne nasze kwestie ustrojowe. Czy to na pewno buduje naszą podmiotowość i suwerenność, panie redaktorze?
Znaczy, no pan to użył bardzo wniosłych słów, szlachetnych i pięknie brzmiących, czy my jako naród powinniśmy się godzić, no i ja po pierwsze nie czuję się kompetentny do tego, żeby przesądzać, co myśli naród, no bo nie jestem rzecznikiem narodu. Po drugie, naród
nie, ale
formalnie
nie pytałem o naród, tylko pytałem o to, czy pana zdaniem tego typu sytuacja, kiedy spór
tak,
jednak ja prawno-konstytucyjny rozstrzyga ciało z zewnątrz, tak, jest...
Tak,
jest,
przepraszam, tak trochę pół okay. Żartem, pół serio, ale pan powiedział tak mocne słowa, że uznałem, że chciałem trochę naszą rozmowę jednak ściągnąć na ziemię i mówić bardziej językiem praktyki politycznej, a nie językiem ustawy zasadniczej. A język praktyki politycznej jest taki, że na poziomie praktyki nie mamy jednego narodu, tylko mamy dwa plemiona bardzo silnie ze sobą skonfliktowane. I jedna część powtarza za premierem, tak, oczywiście ETPC to jest najważniejszy sąd w historii ludzkości. Jak powiedział, to Strasbourg locuta causa finita, to chyba rzecznik rządu coś takiego z ciebie wyrzucił, tylko po polsku. I natychmiast trzeba tego respektować. A druga część, drugie plemię, druga część tego narodu twierdzi, że absolutnie nie, wara wam od naszego Trybunału Konstytucyjnego, bo nasz Trybunał Konstytucyjny jest nasz. W praktyce jeszcze bardziej językiem prawnym mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o którym jest teraz spór, że w kwestiach konstytucyjnych prawo krajowe, czyli prawo, czyli polska konstytucja jest ponad wszystkimi innymi instytucjami międzynarodowymi. Hierarchia praw została bardzo precyzyjnie ustalona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pani Przyłębskiej. No i ten Trybunał Konstytucyjny, który personalnie i personalnie podziela te interpretacje prawa poprzedniego Trybunału, nie sądzę, żeby chciał to zmienić. W związku z tym nie ma absolutnie żadnej podstawy prawnej do tego, żeby pan premier prezes Święczkowski musiał się wyrokiem ETPC przejmować. No oczywiście pozostaje jeszcze przy tym wszystkim wydźwięk polityczny, no ale wydźwięk polityczny jest taki, że moim zdaniem większość parlamentarna punktów politycznych strzelistymi aktami, jak zacytowany przed chwilą wicepremier Gawkowski, nie ugrywa, raczej je traci, bo muszą połykać własny język, no bo jeżeli Trybunał Konstytucyjny rok temu był zły, a dzisiaj jest dobry, to właściwie jaki ten Trybunał jest, bo nie zmieniło się w tym kompletnie nic. Moim zdaniem ciężko jest to wyjaśnić wyborcom, oni mają wrażenie jakiegoś takiego rozbiegania, ale tak naprawdę ta kwestia stała się już tak mało istotna politycznie, że większego poza takimi hard userami polityki jak pan czy ja, większość Polaków to kompletnie nie interesuje.
No dobrze, ale jeżeli będzie szturm na Trybunał, to jednak coś to oznacza. To jednak
jak padną strzały, to tak. To wtedy będziemy rozmawiali o, że padły strzały, to nawet zakładam, że będą jedynki w prasie zagranicznej, że walki o Trybunał Konstytucyjny w Polsce, no bo to będziemy brzmieli jak Republika Bananowa. Ale moja intuicja jest taka, że strzałów jednak nie będzie, wielcenia zamków też nie będzie, bo pan prezes Święczkowski wpuści tych sędziów, tak jak wpuścił ich poprzednio, pozwoli im posiedzieć w bibliotece, a może nawet da im jakiś spokój i będą sobie siedzieli tam, a co tam. Już bo przecież dokładnie to samo mieliśmy, pamiętacie państwo w historii, jak zaczął się spór w 2015 roku, że nagle się okazało, że mamy 18 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I kwestia została wtedy nadmiarowo, mieli być wybrani przez większość parlamentarną pisowską, trzej sędziowie, tak interpretował to prezes Rzepliński. Wtedy po raz pierwszy dyskutowano, czy padną strzały, no bo PiS miał kontrolę nad policją i oto on chciał wprowadzać legalnie według siebie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Rzepliński ich wpuścił, nawet przyznał im pokoje, przyznał im pensje, wszystko się kręciło, traktował ich jak sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tylko traktował ich jako takich sędziów, tylko jak piąte koło zapasowe w samochodzie. Są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ale nie mają prawa orzekać, nie mogą być w składach orzekających Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny pracuje 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak jak jest zapisane w Konstytucji. I tak zostało to rozwiązane i moim zdaniem tutaj jest analogia bardzo duża, wprawdzie nie mamy nadmiarowych sędziów, tylko jest kwestia trybu wyboru, ale są wątpliwości przy trybie wyboru, w związku z tym zostanie to rozstrzygnięte w ten sposób, że owszem, jak chcecie być w tym Trybunale Konstytucyjnym, żeby sobie tutaj siedzieć, to siedźcie, tutaj macie komputer, możecie sobie pasjansa poukładać albo węża pograć, ale roboty tutaj nie dostaniecie, no bo są wątpliwości przy waszym wyborze i już.
To już na koniec zapytam trochę o prawicę i spór, który toczy się wewnątrz Konfederacji. Do tej pory mówiono, i na to było bardzo wiele dowodów, przesłuchów, wypowiedzi, że de facto Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak no, nie darzą się wielką sympatią, że to jest małżeństwo z rozsądku, bo że nawet rzadko ze sobą rozmawiają. No a teraz zaczęli rozmawiać i się publicznie kłócą o postać generała Kukuły, czyli szefa sztabu generalnego. Sławomir Mentzen uznał, że to jest dobry moment, żeby zaatakować się. Trochę nieistotnie zowąd, nagle wyskoczył z atakiem z Konfederacji, wyszedł z atakiem na szefa sztabu generalnego, odciął się od tego i skrytykował ten atak Krzysztof Bosak. Co to mówi o Konfederacji i o jej spoistości?
No właśnie, to jest ten, chyba właśnie to sformułowanie, którego pan użył w pytaniu, że ten atak był taki znikąd, jest tutaj najbardziej zaskakujące, no bo tam dwie rzeczy zaskakują. Możemy, wręcz musimy dyskutować o jakości armii, a jakość dowództwa armii jest kluczowym elementem całejże armii, całych sił zbrojnych, no bo jeżeli wojna za kilka miesięcy, żyjemy w okresie przedwojennym, no to armia jest absolutnie, powinna być oczkiem w głowie całej kraju, natomiast oprócz tego, że powinniśmy dyskutować, bardzo ważne znaczenie ma też styl tejże dyskusji, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Innymi słowy, jeżeli stawiamy tak bardzo na armię, a twierdzimy, że wszystko jest do luftu i beznadziejne, no to co mamy zrobić? Wywalić wszystkich i budować armię od początku? No nierealne. Orać głęboko? Trudne. W ogóle nie dotykać tematu? Bez sensu. No trzeba to jakoś stopniować. Dlatego właśnie w tej dyskusji najbardziej mnie irytowało, nie ukrywam, te bardzo ostre szarpnięcie, takie ni z gruszki, ni z pietruszki, i słowami naprawdę zdecydowanie wykraczającymi poza jakiekolwiek standardy dyskusji, zwłaszcza w tak delikatnej kwestii, jaką jest wojskowość. To moim zdaniem jest mimo wszystko, no nie powiem, że to jest dyskwalifikujące, no bo to za dużo było powiedziane w polskiej polityce, generalnie się używa często ostrych słów, no ale nie sądzę, żeby Sławomir Mentzen tutaj coś zbudował konstruktywnego, w tym sensie, że on po prostu zaskoczył. Po pierwsze, on nam się w żaden sposób nie kojarzy z tematami wojskowymi. Ja nie przypominam sobie jego wcześniejszych wypowiedzi na ten temat. Generalnie Konfederacja chyba nie za bardzo budowała się jako partia z merytorycznym przekazem na temat wojska. On do mnie w każdym razie nie dotarł i nagle, jak nagle zabierają głos w sposób najbardziej radykalny, jaki można, w temacie, który nie mieli wcześniej nic do powiedzenia. To jest, moim zdaniem, nie pomaga stworzyć autorytetu przywódcy Konfederacji w tejże kwestii. A natomiast rzeczywiście podważa też przy okazji wiarygodność generała Kukuły, która podważana być nie powinna w sposób tak jednostajny i tak właściwie bez żadnej argumentacji. Jeżeli
to jest ciekawe, bo
to
też
pokażmy konkretnie na przykładach, a nie rzucajmy.
No tu przykład jednak jest wypowiedź z 10 września, kiedy dokładnie pan generał Kukuła mówił, że przy zestrzeniu dronów, chociażby ta rakieta miała kosztować 100 milionów, to warto zestrzelić dron, bo my nie patrzymy, mówi nam Kukuła, na wartość tego drona, tylko patrzymy na to, jakie straty może ten dron wywołać i ile kosztuje to, co może ten dron zniszczyć, i że nie będziemy kalkulować w sposób taki, że ile kosztuje inceptor i to, co go strzela, czy to, co go niszczy, ale jakie mogą być straty w życiu ludzkim i w infrastrukturze.
A czyli to, że Polska została zaskoczona w tamtym atakiem dronowym i zareagowała niewspółmiernie do zagrożenia, w tym sensie, że trochę strzelano, jakbyśmy kupili złotą łapkę na muchy i łapali nią komary, no nikt tego nie robi, bo szkoda pieniędzy, no to w tym sensie ta logika jest spójna. Tylko po pierwsze, sprawa wydarzyła się we wrześniu, a mamy, przypominam, maj, to czemu? I w sumie to była jednakowa sprawa. Po drugie, tamten komentarz generała Kukuły rozumiem, bo generalnie daliśmy się rzeczywiście zaskoczyć. Wszyscy trochę zgłupieli, nie wiedzieli do końca, jak zareagować. Okazało się, że Polska do tego nie była przygotowana i trzeba było szydełkować, jak się umiało. A generał Kukuła po prostu krył swoich podwładnych, no bo na tym polega rola przywódcy, że popiera dyskusję swoich błędów.
A może jest tak, że w czasach pokoju inna odpowiedź paść nie mogła, no bo gdyby ten dron spadł nawet na dom mieszkalny i zabił jakieś dwie osoby, których roczny dochód w życiu nie osiągnie tych, nawet jeżeli to było, bo też nie wiem, ile ta rakieta faktycznie kosztowała, no ale powiedzmy tutaj Kukuła powiedział, że niechby kosztowała nawet i te 100 milionów dolarów, to niechby ten dron zabił całą rodzinę, której dochód przez całe życie nie przekroczy tych 100 milionów dolarów, no to pytanie, jakie byłyby koszty społeczne do regionu, turystyki, przemysłu i tak dalej.
Nawet zgódźmy się, że to jest jednostkowy błąd wtedy popełniony przez polską armię. Ale jednostkowe błędy popełnia każdy. No to jakie jest, na tym polega życie, uczymy się na swoich błędach. To nie chodzi o to, czy został, czy nie został popełniony błąd. Chodzi o to, jakie wnioski z tego błędu wyciągamy i jakie są reakcje, czy dostosowujemy nasze możliwości wojskowe do tego typu zagrożeń i żebyśmy, jakby jutro przekroczył ten dron w dniu, w chwili podpisania umowy, safe, polska Ania umiałaby zareagować już sprawnie i adekwatnie. O, i o to jest chodzi. Zawsze jak oceniamy jakość dowództwa, powinniśmy rozmawiać o jakości rozwiązań systemowych.
A to już na koniec, bo jesteśmy mocno po czasie. Zastanawiam się, jaka tam jest kalkulacja, bo jednak to, co powiedział Sławomir Mentzen, no to się przyjęło. Wiele osób uznało, że słusznie mówi, że dowództwo polskie jest do kitu, że tu, prawda, ta ekonomia wojny jest nie...
Tak szczerze?
Tak, jest nie...
Tutaj mi się, powiem panu szczerze, rymuje mi się to z wypowiedzią wicepremiera Gawkowskiego, który... politycy co jakiś czas muszą przypomnieć o swoim istnieniu. Nic lepiej o swoim istnieniu nie przypomina jak barwny, soczysty cytat, który wzbudza kontrowersje i bulwersuje i staje się pożywką do takiej dyskusji jak
nasza. Czyli to, że...
Wicepremier Gawkowski moim zdaniem to użył tego sformułowania twojego głównie po to, żeby odwrócić uwagę od Trybunału Konstytucyjnego, w tym sensie żeby przysłonić zmianę podejścia do Trybunału Konstytucyjnego większości rządzącej, która zmiana dokonała się w ciągu roku dokładnie 180 stopni. No i trzeba to jakoś przymaskować, w związku z tym właśnie przykrywają to takimi cytatami. A Sławomir Mentzen, ja przypominam, że od wyborów prezydenckich jego właściwie nie ma w polskim życiu publicznym.
A to prawda, on się schował po kampanii wyborczej, po drugiej turze, nie jest obecny, jak rozumiem, teraz ruszył w trasę.
No i właśnie to polityk jednak żyje z popularności, w związku z tym co jakiś czas musi o sobie przypominać. I Sławomir Mentzen tak sobie wymyślił, że w ten sposób o sobie przypomni, że zaatakuje człowieka. Formalnie tak, no najłatwiej jest wchodzić w tematy, których nigdy się wcześniej nikt nie dotykał. Był ogólny konsensus, generał Kukuła jest generałem Kukułem, żołnierz numer jeden i o tym nie dyskutujemy, a on uznał, że potem podyskutuje. No rzeczywiście w kategoriach publicystycznych publicyści bardzo często stosują...
Czyli, chodziło o rozgłos, żeby się odróżnić od innych i powiedzieć coś tak głośnego, że się będzie cytowany i to się udało.
No, halo, ja tutaj jestem, nie tylko Konfederacja, to nie tylko Krzysztof Botak, ale również ja. Krzysztof Botak jest rzeczywiście aktywny, on cały czas mrówczo cierpliwie przychodzi i bardzo często jest gościem na państwa antenie, przecież
tak
jest bardzo często gościem również na innych antenach i on jest cały czas w przestrzeni publicznej. Sławomir Mentzen, tak jak pan powiedział przed chwilą i z tym się oczywiście w pełni zgadzam, po drugiej turze wyborów prezydenckich właściwie zniknął z życia publicznego. No i takim właśnie silnym akordem postanowił pokazać, że Konfederacja oddycha dwoma płucami, a nie jednym. No, moim zdaniem jednak przestrzelił i więcej szkód niż pożytku z tego jest, bo zdaniem do samego, bo to jest wypowiedź jednak świadcząca o jakimś takim politycznym infantylizmie Sławomira Mentzena, chociaż zdaje się w jego elektoracie to nikomu nie przeszkadza i wręcz on już kilka miał takich wypowiedzi świadczących o jego politycznym infantylizmie i popularność z tego powodu nie spadała, czyli zdaje się, że jego wyborcom bardzo to wszystko odpowiada, ale też w szerszym kontekście jednak podważanie autorytetu sił zbrojnych i dowódcy sił zbrojnych bez precyzyjnej, starannej, merytorycznej argumentacji, to już jest działanie wykraczające, które powinno wykraczać i powinno być silnie napiętnowane, bo to tego typu dyskusje powinny wykraczać poza jakąś taką typową grę partyjną i typową taką codzienną robotę na walkę o rozpoznawalność. Rozpoznawalność można budować. Czemu nie przed tematy, które świetnie się sprawdzają w takich rolach, nie wiem, związki jednopłciowe, o teraz przepisywanie
tak.
dzieci.
A teraz tak przyszło wojsko, to jest ciekawe, o czym mówił Agaton Koziński, dziennikarz publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo również, do widzenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A my kończymy audycję wyborczą.